każdy człowiek jest istotą społeczną, o czym mówił już Arystoteles. Idąc tym tropem, dojdziemy do wniosku, że relacje międzyludzkie nie są niczym obcym, wręcz przeciwnie. Są obecne w życiu każdego z nas. Mają natomiast wiele odsłon, przez co każda z nich ma swój jedyny i niepowtarzalny charakter. Chciałoby się, żeby były one podporą w codzienności, ale bardzo często stają się przyczyną naszych lęków. Poprzez relacje samą w sobie lub nawet na samą myśl o jej budowaniu. Temat jest szeroki niczym rzeka i mam nadzieję, że choć pokrótce uda nam się go zgłębić razem z naszymi dzisiejszymi gośćmi, księdzem Stanisławem Szlasą i Katarzyną Matusz, autorami cyklu książek o niektórych lękach. Zanim pójdziesz na terapię, serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witamy.
Bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy połączyć się telefonicznie, by poruszyć tak ważny, a bardzo często pomijany temat, jakim są lęki. Wiemy, że każdy z nas mierzy się z nimi na co dzień, ale dziś chcemy skupić się na ich konkretnym typie – lękach w relacjach. Jakiś czas temu ukazała się Wasza kolejna książka właśnie w tym temacie. Skąd właśnie taki wybór?
Ponieważ lęki towarzyszą naszej codzienności, tak jak pani redaktor powiedziała, my je przeżywamy, natomiast mało o nich rozmawiamy, mało chcemy o nich rozmawiać, mało je ugłaśniamy, a one realnie istnieją w naszej codzienności, mierzymy się z nimi. Niejednokrotnie wpływają na nasze postrzeganie samych siebie, rzeczywistości, drugiego człowieka i również wpływają na niektóre nasze wybory, na nasze zachowania.
Najpierw napisaliśmy książkę o lękach kobiet, później o lękach mężczyzn, dzieci i nastolatków. Lęki w relacjach to jest kolejna książka. Już pracujemy nad książką o niektórych lękach osób starszych. Więc patrzymy na lęki z różnych perspektyw po to, by pomóc ludziom zmierzyć się z nimi, a przede wszystkim o nich rozmawiać.
Bardzo wartościowe pozycje zostały tutaj przytoczone. Bardzo Wam za nie dziękujemy już w tym momencie. To też bardzo często powtarzamy. Cieszymy się, że poruszacie ten temat, bo tak jak tutaj już to padło, bardzo często mamy w zwyczaju wypierać ten fakt z naszego życia, z naszej świadomości. Ale skoro mówimy o relacjach, można by już na samym początku skupić się na relacji samej w sobie, ale przecież nim ona powstanie, musi pojawić się myśl, impuls, by w ogóle zaczęła się kształtować. Jakie obawy najczęściej towarzyszą ludziom przy okazji tworzenia nowych znajomości?
Czy ktoś nas nie wykorzysta? Czy nie wykorzysta czegoś, co o sobie powiemy? Czy nie spojrzy na nas jakoś dziwnie? Czy ja jestem też przygotowana do relacji? Czy jeżeli mam wcześniejsze doświadczenia, takie niekorzystne, nie umiem budować relacji czasami, że te osoby się pojawiają w moim życiu i znikają, to też zastanawiam się, co ze mną jest nie tak, co się dzieje? Więc tego typu myśli mogą się pojawiać, tego typu lęki mogą się pojawiać. Mogą one powodować, że boimy się nawiązywać nowe relacje, aczkolwiek zachęcamy do tego, żeby pomimo tych strachów i lęków wchodzić w nowe relacje, dać się poznać, dawać sobie okazję do tego, żeby poznawać nowych ludzi i ryzykować.
Myślę, że istotne jest uświadamiać sobie, że nosimy w sobie pewien model relacji. To jest z domu, z naszego dzieciństwa. O tym pisaliśmy w książce o niektórych lękach dzieci nastolatków, kiedy mówiliśmy o naszym tym wymiarze dziecięcym, nastoletnim, gdzie powstały pewne obrazy, pewne konstrukcje i pewne lęki z tym związane. Myślę, że nie ma jakiegoś takiego jednego schematu, który można by powiedzieć, co kto przeżywa, tylko musiałby każdy sięgnąć do swojego dzieciństwa, do swojego okresu nastoletniego i zobaczyć, jaki ma model relacji, jakie doświadczenie relacji. Czy to były relacje akceptujące, przyjmujące, czy to były relacje wspierające, troszczące się, czy to może były relacje przemocowe, czy to może były odrzucenia, czy to może były taka krytyka, taka ocena, samotność, niezrozumienie. I gdy dojdziemy do tego, to zobaczymy, każdy będzie mógł zobaczyć, z jakimi lękami tak naprawdę się mierzy. Że to są tak zwane demony przeszłości, a nie coś, co teraz teraz się dzieje, bo teraz, kiedy wchodzę w nową relację, to ja mam okazję, możliwość, żeby inaczej zbudować nową jakość relacji, inaczej ją poprowadzić, inaczej przeżyć, inaczej niż w dzieciństwie czy w okresie nastoletnim.
No właśnie, tutaj wspomnieliście o tym, że te lęki często kształtują się już w naszym dzieciństwie. To jest naprawdę konkretny i bardzo ciężki bagaż emocjonalny. Jak sobie z nim radzić właśnie na tym etapie, kiedy już ta nasza świadomość jest większa? Kiedy widzimy, że coś jest nie tak, w jaki sposób sobie pomóc?
Jest wiele dróg, takich narzędzi, żeby jakby odkrywać tę rzeczywistość. Przeważnie jest tak, że lękiem, jakimś niepokojem otacza nas, przeraża nas to, co jest dla nas nieznane. I wydaje mi się, że to, co jest jakoś potrzebne, wartościowe, to najpierw poznanie. Jednym z takich ścieżek może być psychoterapia, to może być coaching, to może być szczera relacja przyjacielska, takie odkrywanie samego siebie, jakieś warsztaty, czasami książki czy autorefleksja bardzo pomagają w tym. Natomiast wydaje mi się, że ten proces terapeutyczny jest takim procesem korekcyjnym, terapia korekcyjna, że można przeżyć, zbudować relację z terapeutą, która będzie zupełnie inną relacją niż te relacje, które do tej pory miałem.
To, co ja obserwuję też, warto po prostu rozmawiać o swoich lękach, o tym, czego się boję w relacji. Wczoraj niedaleko właśnie miałam rozmowę z przyjaciółką, weszłyśmy na jakiś temat i ona mówi, słuchaj, w tym temacie ja się boję, widzę, uciekam. Więc myślę, że warto to po prostu ugłaśniać, o tym też często piszemy w naszych książkach, że jeżeli czegoś się boisz, to powiedz o tym, nie ma w tym nic wstydliwego, a kiedy mówisz o swoich lękach, przybliżasz się jeszcze w relacji. Tak to działa w przyjaźniach.
Słuchając tych słów, myślę, że wielu z naszych słuchaczy widzi takie światełko. Jeżeli ktoś boryka się z tego typu problemami, to pamiętajmy, że nigdy nie jest za późno, by coś z tym zrobić. By nad sobą i nad naszą świadomością, nad naszą psychiką panować, czy nad nią pracować. Ale wracając do tych obaw, często słyszę takie określenia, może jest to dość obraźliwe określenie, ale pojawia się ktoś taki jak osoba toksyczna. Jak tego typu osoby rozpoznawać i jak też skutecznie bronić się przed ich obecnością w naszym życiu?
Często to jest bardzo trudne do zauważenia, dlatego że osoby toksyczne są osobami bardzo takimi uwodzącymi, zachęcającymi do relacji. To są osoby, z którymi bardzo chętnie wchodzimy w relacje. One jawią się nie od tej strony toksycznej, tylko od tej strony takiej pozytywnej, takiej pociągającej. Myślę, że tak uważam, że to jest też swego rodzaju taka bieda tych osób toksycznych, ponieważ one często nie znają innego modelu relacji. To jest bardzo często gdzieś z genezy tych osób, to jest bardzo często z ich historii, że tak zostali ukształtowani, że relacje, które budują, tworzą, są relacjami zamykającymi, są relacjami takimi zniewalającymi. Po czym można poznać po tym, co się we mnie dzieje, gdy wchodzę w taką relację, gdy zaczynam być w relacji z drugą osobą, to jest takie bardzo ważne być w relacji z samym sobą. Dlatego w tej naszej książce o lękach w relacjach mówimy, że najpierw jest takie bardzo ważne, żeby zbudować relacje z samym sobą, żeby czuć samego siebie, być w kontakcie ze swoimi emocjami, bo wówczas ja mogę odczytywać, co dzieje się we mnie, ze mną, gdy jestem w kontakcie z drugą osobą. Gdy zobaczę, że druga osoba alienuje mnie od innych, w jaki sposób czuję się zniewolony, w jaki sposób czuję się w takiej złotej klatce, czy ten ktoś próbuje mnie kontrolować, próbuje mi przekraczać moje granice i narzucać mi mój sposób myślenia, reagowania, co mam zrobić. Będzie alienował mnie od przyjaciół, będzie alienował mnie od rodziny. Zorientuję się, jakby tak uchwycę, że tak naprawdę czuję się samotny, że niknie moje życie takie społeczne, towarzyskie, że nigdzie nie wychodzę, że uzależniam każde moje wyjście, spotkanie, decyzji od tej drugiej osoby. To są takie grube, już nie światełka czerwone, ale takie lampy czerwone, które mówią, coś się dzieje nie tak. Tu jest takie bardzo ważne, żeby jednak w sytuacji takich objawów, takich symptomów, żeby zgłosić się na terapię, sięgnąć po wsparcie zewnętrzne, po to, aby przemienić samego siebie w tej relacji, a czasami nawet uciąć tę relację, wyjść z toksycznej relacji. Człowiek sam, to musimy sobie uświadomić, sam człowiek nie poradzi sobie z toksyczną relacją, ponieważ będzie czuł się uwikłany, będzie czuł się, że zdradza, albo będą mu takie konkretne również hasła sprzedawane, że właśnie, że to wszystko przez niego się rozwala związek, że on jest winny, że zaniedbuje i człowiek może sobie nie poradzić z uniesieniem tego fałszywego poczucia winy. Dlatego tak bardzo ważne jest mieć kogoś po swojej stronie, terapeutę, który będzie takim ambasadorem moich uczuć, moich emocji, który będzie stał z boku i będzie trzeźwo patrzył na sytuację, co się teraz dzieje i będzie pomagał mi konfrontować rzeczywistość.
Nawet jeżeli nie zobaczymy tego sami, i to możemy skorzystać z pomocy przyjaciela, który nam powie, który może nam zasugerować, słuchaj, zobacz, co się z tobą dzieje, zobacz właśnie, że nie wychodzisz, że jesteś zamknięty, zamknięta, że jakoś inaczej funkcjonujesz, inaczej myślisz, że jesteś uzależniony od tej drugiej osoby. A jeżeli nawet tego nie usłyszymy, bo zdarza się tak, że nie usłyszymy, nawet jeżeli nam druga osoba będzie o tym mówić, to poczujemy to w ciele. Wiele osób, które tkwi w takich toksycznych relacjach, mówi o tym, że no właśnie mają na przykład jakieś bóle brzucha, bóle w kręgosłupa, bóle szyi, takie psychosomatyczne, czyli że idą do lekarza, sprawdzają, co się dzieje i w medycynie jakby nic nie wychodzi, wszystko jest w porządku, badania wychodzą w porządku, a ciebie nadal boli. Jeżeli widzisz, że coś się tak dzieje, koniecznie pójdź do psychoterapeuty, sprawdź to, pójdź do psychiatry, porozmawiaj o tym. Może jest po prostu potrzebna tego rodzaju pomoc.
Lęki dotyczące wchodzenia w relacje nie mają zapewne żadnych ograniczeń wiekowych. Pojawiają się na każdym etapie życia. Z czego mogą one wynikać?
Czasami wynikają z wcześniejszych doświadczeń w związkach, że byliśmy w jakiejś sytuacji, która była dla nas trudna, traumatyczna, że ktoś nam naopowiadał jakieś rzeczy o nas, w które uwierzyliśmy. One często wynikają z jakichś kompleksów tej drugiej osoby, z jakichś może też właśnie lęków, więc jakby to jest jedna rzecz. Oczywiście o tym, co już mówiliśmy, czyli te rzeczy, które wynosimy z domu, te pozytywne nam pomagają budować relacje, te trudne, z którymi wychodzimy, no powodują, że mamy trudności. Musimy się z nimi zmierzyć. Jasne, że najlepszym wyjściem byłoby pójść na terapię i przegadać to, posprawdzać, w jaki sposób ja reaguję w relacji, w jaki sposób funkcjonuję, co mogę zmienić, co poprawić, jaki jest mój obraz siebie. To jest bardzo istotne, bo czasami słyszę kobiety, które mówią, że w jakiś sposób patrzą na siebie, bo ten mężczyzna powiedział o nich to czy tamto. Kwestia jest tego, jak ty myślisz o sobie, co ty myślisz. Jeżeli ty będziesz dobrze o sobie myślała, jeżeli będziesz czuła się szczęśliwa, spełniona sama ze sobą, będziesz miała co zaoferować drugiej osobie. No, kluczem jest też myślenie dobre o sobie, też dbanie o relacje z samą sobą.
Myślę, że też tutaj niekorzystnie może działać cały ten świat mediów, różnych takich płytkich relacji, znajomych, których możemy mieć tysiące na Facebooku na przykład, ale tak naprawdę są to relacje bardzo płaskie, płytkie i niekonkretne. Natomiast sami myślę, że wszyscy wiemy i wielu słuchaczy też to ogląda, ile na przykład hejtu jest w mediach społecznościowych, gdzie ludzie anonimowo albo po prostu w powietrze rzucają jakieś inwektywy, oskarżenia, jakieś pomówienia czy jakieś niesprawdzone, nieprawdziwe opinie, co sprawia, że generuje to lęk w tych, którzy czytają, którzy przeglądają, co sprawia, że później te osoby boją się wychodzić, otwierać, boją się mówić o sobie prawdziwie, bo będą zaatakowani.
Wiele osób mierzy się z samotnością, a gdy zaczynają one szukać towarzysza lub towarzyszki życia, otoczenie bardzo często wysyła w ich kierunku przymiotniki typu zdesperowany, zdesperowana. To też właśnie widać w internecie, bo tam bardzo często te poszukiwania się rozpoczynają. Ale czy słusznie tego typu określenia są kierowane w ich stronę?
Myślę, że nie słusznie, bo każdy z nas pragnie żyć w jakiejś relacji. No, trudno w dzisiejszych czasach, jak słucham kobiet w okolicach 30-40, znaleźć im partnera do życia. Z drugiej strony słyszę mężczyzn, którzy mówią, że trudno znaleźć sobie kandydatkę na żonę. Gdzieś jest to rzeczywiście jakiś głębszy problem. Jednakże też chcę powiedzieć to, że małżeństwo nie jest jedynym sposobem na życie, że jakby warto też budować relacje, przyjaźnie, tworzyć znajomości, żeby mieć wokół siebie dobrych, pozytywnych ludzi, którzy będą nam towarzyszyli w życiu, którym my będziemy towarzyszyć. Chodzi o to generalnie, żeby kochać drugiego człowieka i nie fiksować się na tym, że skoro nie znajduję teraz męża, nie znajduję żony, to będę to robić na siłę, bo z tego nigdy nic dobrego nie wychodzi.
Myślę, że za mało patrzymy na to, że osoby, które są same, że one cierpią. Patrzymy na cierpienie w tym wymiarze, tylko no właśnie od razu, czy też za chwilę, przypinamy taką łatkę, że to jest frustrat, że to jest jakiś samotny, że to jest nieudacznik. Tymczasem to nie jest tak, że osoby, które są same, nie chcą wejść w relacje, tylko nie znajdują osoby, z którą mogłyby wejść w relacje. To jest ogromne cierpienie, przeżywanie tych osób, ale również te trudności w znalezieniu relacji, myślę, że też niejednokrotnie są podszyte lękiem. Przed wejściem w relacje, przed otworzeniem się, lęk, który może wynikać z wcześniejszych doświadczeń. I taka osoba zalękniona będzie ubierała różnego rodzaju maski, będzie udawała kogoś, kim nie jest, tylko po to, żeby ochronić samego siebie. W języku terapeutycznym mówimy, że to jest takie dbanie o siebie nie wprost. I niektóre osoby będą atakować innych, ale tak naprawdę w tym ataku tylko można zobaczyć, że sami są zalęknieni i przestraszeni.
A czy samotność jest porażką?
Oczywiście, że nie. Jest to takie doświadczenie w życiu, które nikt nas nie uczy przeżywać. Najczęściej z dzieciństwa samotność kojarzy nam się z traumą bycia niezaopiekowanym, bycia porzuconym, traumą no właśnie samotności i braku więzi emocjonalnej. Ale to jest nasze doświadczenie, trauma dzieciństwa. Natomiast w życiu dorosłym my to możemy inaczej przeżyć, bo my możemy się sobą sami zaopiekować dzisiaj. Możemy tworzyć, sami możemy wychodzić do relacji do drugiego człowieka, tworzyć relacje przyjaźni, koleżeństwa, wchodzić w różnego rodzaju środowiska i wcale nie musimy być samotni. To nie jest porażka. Czasami, jak ja patrzę sam na siebie, no to jestem księdzem. Czasami szukam i potrzebuję, dziękuję Bogu, że ja mam mieszkanie, kiedy przychodzę i ja mam tam ciszę, ja mam tam spokój. Mogę być sam ze sobą, ze swoimi myślami, bo ja tego potrzebuję. Myślę, że wiele osób będących w związkach, w małżeństwach zazdrości mi tego, bo mają rodzinę, mają dzieci, mają siebie nawzajem, co jest nieprawdopodobnym skarbem, darem dla nich, a jednocześnie brakuje im niejednokrotnie takiej chwili wytchnienia, spaceru, zostania ze swoimi myślami. Bycie samemu nie jest porażką. To jest takie doświadczenie, którego nikt nas nie uczy, jak przeżyć. Jakby przekształcić to doświadczenie, żeby ono było korektywne, żeby ono było twórcze dla nas, żeby to było doświadczenie, że my nakierujemy się na samych siebie i będziemy rozwijać siebie, poznawać, tworzyć nową rzeczywistość samego siebie, nową jakość.
Dobrze, wiemy już o możliwych obawach przed relacją. A co wtedy, gdy już stworzymy zgrany duet? Czy wtedy wszystko jest już pod kontrolą i nie mamy czym się martwić?
Wtedy to jest dopiero początek pracy. To jest ten moment, kiedy no właśnie przede wszystkim trzeba po pierwsze zadać sobie pytanie, w jakiej ja jestem kondycji psychicznej, fizycznej, duchowej, emocjonalnej i tak dalej. I popracować też nad tym, żeby nie być obciążeniem dla drugiego człowieka, tylko żeby być wsparciem. Jasne, że szukamy w relacjach też oparcia, ale nie chodzi o to i unikamy tego, żeby być takim bluszczem, który się uwiesi na drugiej osobie i będzie tylko czerpał od niej pomoc i wsparcie. Więc jakby wtedy zaczyna się tak naprawdę przygoda. Zaczyna się poznawanie siebie, uczenie się siebie. Zaczynają się też kłótnie, zaczynają się te momenty, kiedy patrzymy, w jaki sposób druga osoba na mnie reaguje, co mnie w drugiej osobie denerwuje, co mnie cieszy, z czego mogę być dumny. Poznajemy się i też możemy nad sobą pracować. Relacja niesamowicie weryfikuje nasz sposób też myślenia o sobie. Jak jesteśmy samotni, to myślimy sobie, że jesteśmy tacy fantastyczni, bo przecież wszystko się udaje. Kiedy jesteśmy z drugą osobą, okazuje się, że nawet takie czasami nasze wypowiedziane swobodnie zdania, czy nasze postępowanie może być dla kogoś niezrozumiałe, bo może być interpretowane jako jakieś niekorzystne, więc warto się temu przyglądać. Warto przede wszystkim o tym rozmawiać, w jaki sposób przegadywać też, co ja miałam na myśli, co ja chciałem powiedzieć, co ja chciałam tutaj doświadczyć, żeby rozmawiać o sprawach oczywistych. O tym też mówimy w książce o niektórych lękach w relacjach, żeby jak najbardziej zaglądać do tych spraw, które wydają nam się takie właśnie banalne, oczywiste, że jak jego o coś zapytam, no to wiem, co on odpowie, jak ją o coś zapytam, no to znam też jej odpowiedź, a my zachęcamy do tego, żeby o tym rozmawiać, bo na tych najprostszych rzeczach może być najwięcej kolejny.
To tak jak z małżeństwem. Jeżeli dla kogoś celem samym sobie będzie ślub, a nie wspólne życie, no to rzeczywiście zatrzyma się, będzie to wydarzenie, nie wiem, w kościele, w urzędzie, będzie biała sukienka czy czarny granatowy smoking i koniec. I wracamy do starych przyzwyczajeń, do starego sposobu myślenia, życia, funkcjonowania. Tymczasem jeżeli dla kogoś ślub, sakrament małżeństwa jest wydarzeniem na drodze wspólnego życia, to wydarzenie jest doświadczeniem takim duchowym, kiedy dwoje ludzi prosi Boga o łaskę, o siłę do tego, żeby tę relację dalej pielęgnować, budować i przemieniać samych siebie, pracować nad sobą. Myślę, że to jest takie bardzo ważne założenie, że kiedy wchodzimy w relację, to celem nie jest to, żeby kogoś poznać, mieć jego numer telefonu, ale po to, żeby budować relację, jakąś przyjaźń, jakąś więź, rozmawiać, poznawać tę drugą osobę, ale też poznawać siebie w relacji z tą drugą osobą. Mnie nigdy nie, jak tak patrzę na siebie, z całym szacunkiem na słowo nigdy, ale jak pamięcią sięgnę, to nie przerażało mnie to, że ktoś ma jakieś trudności. Najbardziej zniechęcające jest to, że ktoś nie chce nad nimi pracować, nie chce nad sobą pracować, nie chce weryfikować, nie chce konfrontować, nie chce przemieniać. To jest takie osłabiające, to jest takie zabierające energię życia, ponieważ to nic z tym nie można zrobić, jeżeli ktoś nie zdecyduje, żeby nad sobą pracować, żeby wprowadzać nową jakość. Dlatego tutaj zachęcam wszystkich słuchaczy i naszych czytelników książek do takiej nieustannej pracy nad sobą. Ta praca nad sobą nie ma końca i to nie jest źle. To jest fascynujące, że możemy ciągle siebie odkrywać i przemieniać i budować.
Na co w związku nie ma miejsca? No właśnie, na co nie ma miejsca?
Na pewno nie ma miejsca na przemoc. Ja tak wiele słyszę kobiet, które dzielą się tym, że wytrzymują w relacjach, które są toksyczne właśnie, które są trudne, które powodują ich cierpienie. Wytrzymują, bo już zaplanowany jest ślub, wytrzymują, bo jest dziecko w drodze, wytrzymują, bo już dzieci są na świecie, wytrzymują dla dzieci, wytrzymują, bo czasami im się wydaje, że nie ma innego wyjścia, że nie poradzą sobie w życiu. Nie ma zgody na przemoc, nie może być zgody na przemoc. To nigdy do dobrego miejsca nie prowadzi. Ja znam historie, które rozdzierają serce, gdzie rzeczywiście kobieta wytrzymała, teraz mąż był już w więzieniu, ona sama z kilkorgiem dzieci. Tak się czasami kończy ta sytuacja, więc nie wolno pozwalać na to, żeby ktoś nas wykorzystywał, nie wolno pozwalać na to, żeby nas źle traktował. W ten sposób musimy patrzeć, w jaki sposób to jakby na nas oddziaływuje, co się z nami dzieje. My poczujemy to w sobie, poczujemy w ciele, poczujemy w naszych emocjach, zobaczymy też informacje, którą dostajemy od ludzi z zewnątrz. Warto na to zwrócić uwagę.
Myślę, że nie ma również zgody na, nie powinno być zgody na uzależnienia. czy uzależnienie od siebie, czy uzależnienie od alkoholu, czy uzależnienie od narkotyków, uzależnienie od pornografii. Uważam, że należy na to reagować. Uważam, że nie można tego pomijać, nie można tego przemilczać, zostawiając drugiego człowieka, no bo ma jakieś trudności, no bo no już lepiej, żeby się napił w domu, niż ma pić z kolegami i później leżeć na ławce w parku. Więc wydaje mi się, że to jest takie bardzo, bardzo istotne. Noszę w pamięci takie doświadczenie, kiedy jedna pani zapytała mnie, jak ksiądz żyje. Ja mówię, dobrze. A ona mówi, a to fajnie. Ja mówię, no fajnie nie jest, ale jest dobrze. I ja rozróżniam sobie fajnie od dobrze. Fajnie to jest taki nice, tak miło, przyjemnie, radośnie, ale wiem, o co nie zapytać, wiem, czego nie poruszać, wiem, na co nie zwracać uwagę, czego nie dotykać, tylko dlatego, bo może być niefajnie, bo się zepsuje atmosfera, bo ktoś się rozpłacze, bo będzie głupio, bo będzie wstyd, bo ja się zawstydzę, bo zobaczę, że popełniłem jakiś błąd i będzie mi głupio, a dobrze jest wtedy, kiedy jest szczerze, autentycznie, kiedy jest prawdziwie, kiedy nie ma jakichś celowych niedomówień, jakichś manipulacji. Dobrze jest wtedy, kiedy jest autentycznie, kiedy jesteśmy ze sobą w prawdziwym kontakcie. To, co często powtarzam też również w gabinecie moim pacjentom, że możemy zdecydować, jakie relacje chcemy budować. Czy chcemy, żeby nasze relacje były fajne, czy prawdziwe, czy dobre. Fajne czy dobre. I możemy wybrać, możemy zarządzić, że ja chcę mieć dobre relacje z ludźmi, chcę być w dobrych relacjach, czyli to niesie za sobą konsekwencje, bo czasami trzeba będzie się zawstydzić, czasami może będzie głupio, że nie tak się zachowałem albo nie tak coś zrobiłem. I wydaje mi się, że to jest takie ważne, żebyśmy wybierali i zarządzali naszymi relacjami, żeby nasze relacje były dobre, a nie fajne.
Myślę, że właśnie w związku z tym, co zostało powiedziane, warto to podkreślić, abyśmy żyli w zgodzie zarówno z sobą, jak i z drugim człowiekiem. Myślę, że też stawianie tych granic jest tutaj bardzo ważną kwestią i też to, że mamy w swoim posiadaniu tak naprawdę możliwość do decydowania, jakie relacje chcemy kształtować, wystarczy tylko, żebyśmy jasno to komunikowali. Ale nigdy nie mamy 100% pewności, że związek, który budujemy, będzie tym na całe życie. Zaczynają pojawiać się pewne obawy, których nie chcemy do siebie dopuścić. Jak sobie z nimi radzić?
Warto je weryfikować, to znaczy ja tak praktycznie na to patrzę, w sensie jak widzę, co się dzieje, że jest coś nie tak, to warto je sobie po prostu wypisać. To jakby pierwsza rzecz, jakby zobaczyć, czy one są realne, czy może mi się wydaje. Więc jakby pierwsze spisujemy te rzeczy, które są dla nas trudne. Dalej rozmawiamy z kimś bliskim, możemy mu powiedzieć, słuchaj, no nie wiem, co się dzieje, ale jakoś tak postrzegam tą moją relację, ten mój związek. Może jak ty to widzisz z zewnątrz? Nie, oczywiście nie mówię o tym, żeby wychodzić na ulicę i z każdym o tym rozmawiać. No, jak ktoś ma bliskiego przyjaciela, brata, siostrę, no to wtedy komuś, kogo ufa, żeby móc się z nim podzielić. Możemy, to może od tego też warto by było zacząć, porozmawiać z tą osobą, z którą jestem w relacji, żeby powiedzieć, że jakieś sytuacje w taki, a nie inny sposób przeżywam, w tak, a nie inny sposób widzę. Wtedy też zobaczymy, co nam powie ta osoba na to, jak ona to widzi, jak to postrzega, czy jest coś w naszych wzajemnych relacjach, w naszych wzajemnych zachowaniach, co możemy zmienić, czy też każdy zamyka się na swoim takim stanowisku, i widzimy, że nie ma tutaj nici porozumienia. To jakby to trzeba też rozróżnić, bo czasami może wynikać, te problemy mogą wynikać z niezrozumienia, z tego, że jakby obie strony chcą dobrze, ale no wychodzi jak zwykle, więc warto o tym porozmawiać. To ja bym zasugerowała na pierwszy rzut takie rozwiązania.
Myślę, że emocja, uświadamiam sobie, że emocja lęku w przeżywaniu jest emocją taką nieprzyjemną, niewygodną, niewygodnie nam z lękiem. W związku z tym niejednokrotnie jest tak, że uciekamy od tego, co nieprzyjemne, co niewygodne. Najsilniejszym takim mechanizmem obronnym, który często nieświadomie stosujemy, to jest idealizacja. I myślę, że niejednokrotnie bywa tak, że my idealizujemy relacje. Idealizujemy, bo nie chcemy dopuścić do siebie, że czuję się oszukiwany, czuję się wykorzystywany, czuję, że ktoś przekracza moje granice, a ja to idealizuję. Nie, to na pewno nie, bo to z miłości, bo to z troski. Może tak nieumiejętnie, ale to troska, ale to miłość jest, bo przecież ślubował, bo przecież złożyła przysięgę małżeńską. Tak naprawdę nie dochodzimy do prawdy, nie jesteśmy w prawdzie, nie możemy zweryfikować wtedy, co się tak naprawdę dzieje. To jest takie bardzo zgubne. Ja bym podpowiedział, żeby przyglądać przyglądać się, żeby nasi słuchacze i nasi czytelnicy, żeby przyglądali się swoim idealizacjom. To jest bardzo nieświadomy, ale najsilniejszy mechanizm obronny. Jeżeli będziemy idealizować męża, żonę, będziemy idealizować dzieci, będziemy idealizować szefa, będziemy idealizować przyjaciela czy kolegę, koleżankę w pracy, może się okazać, że wydarzy się w tej relacji coś, czego nie będziemy w stanie zauważyć. Nie zauważymy, dlatego że idealizacja nam na to nie pozwoli.
Zostały tutaj poruszone bardzo ważne kwestie i też padły mocne sugestie, więc warto z nich skorzystać. Nim natomiast przejdziemy do kolejnej części naszej rozmowy, chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie, bo wiemy doskonale o tym, że każdy związek ma swój etap. W pewnym momencie docieramy do punktu, którym jest małżeństwo. Oprócz współmałżonka dostajemy w pakiecie także jego rodzinę. Jak oswoić się z nową sytuacją i w jaki sposób budować te relacje?
Myślę, że bardzo świadomie. Przede wszystkim pamiętać, że jeżeli kobieta wychodzi za mąż za mężczyznę, to wychodzi za mąż za mężczyznę, a nie za teścia czy teściową. I myślę, że ważne jest, żeby mężczyzna, który bierze za żonę swoją żonę, to żeby pamiętał, że bierze za żonę tę konkretną kobietę, która stoi przy ołtarzu, a nie teściową i teścia. To jakby odcięcie takie emocjonalne od rodziny jest bardzo ważne, ale bardzo trudne, ponieważ ten proces musi nastąpić bardzo świadomy. Jeżeli to nie następuje świadomie, no to wówczas może się okazać, że mąż zdradza swoją żonę emocjonalnie, psychicznie ze swoją mamą, a może żona zdradza swojego męża tak emocjonalnie, psychicznie ze swoją matką i ze swoimi matkami, ze swoimi ojcami, ze swoją rodziną, analizując czy przerabiając problemy, dyskutując o trudnych sytuacjach, które tak naprawdę powinny być omówione z osobą, której ta trudna sytuacja dotyczy. I wydaje mi się, że tutaj jest takie bardzo ważne, żeby to było takie bardzo, bardzo świadome. Oczywiście rodzina też przeżywa swego rodzaju stratę, żałobę, no bo tracą córkę, czy tracą syna w relacji, jak do tej pory ona wyglądała. No tutaj musimy mieć zgodę na to, że ta rodzina będzie przeżywać, że będzie jakoś cierpieć, bo utracili jedno z dzieci w relacji, która do tej pory tak wyglądała. Pamiętam taką rozmowę z jednymi narzeczonymi już, którzy przygotowywali się do ślubu i mnóstwo konfliktów było właśnie z tym związane, że kobieta miała poczucie, że jej narzeczony za bardzo trzyma się swojej rodziny, swojego domu rodzinnego. Miała też takie poczucie, jakby rodzina była zła na nią, że ona kradnie im syna, kradnie im brata i tak emocjonalnie wyczuwała złość, taką niechęć od rodziny, czego bardzo by nie chciała. Chciałaby, żeby ta rodzina ją otwarcie przyjęła i chciała być taka zaakceptowana i przyjęta. Natomiast ten narzeczony miał niesamowity taki konflikt wewnętrzny. Uważał, że no przecież rodzina jest czymś wartościowym, to jest coś bardzo cennego. Dlaczego miałby nagle zostawiać rodzinę? Dlaczego nagle miałby zostawić matkę, ojca i na przykład na święta nie przyjechać, Wigilii razem nie spędzać, że to mogłaby być krzywda taka dla rodziny? To jest takie ciekawe. Oboje, i narzeczony, i narzeczona, nie uświadamiali sobie, jak oboje tkwią w błędnych przekonaniach. Bo kiedy rozmawiałam z nimi, to mówię tej narzeczonej, tej kobiecie, że mówię, ale rzeczywiście, że ta rodzina jest, ma prawo przeżywać też złość do ciebie, ponieważ ty w jakiś sposób zabierasz im brata i syna. Po prostu tak jest. I ty musisz mieć tego świadomość i unieść po prostu tę jakąś niechęć. To jest kwestia ich jakiejś postawy, ich zachowania, żeby ciebie przyjąć, zrobić dla ciebie w rodzinie trochę miejsca. A ty, mówiłem do narzeczonego, jesteś też w ogromnym takim błędzie, no bo trzeba zostawić ojca i matkę po to, żeby zbudować relację, więź ze swoją żoną, później ze swoimi dziećmi. I to wcale nie przeczy, takie odejście wcale nie przeczy miłości do rodziny, szacunku dla rodziny i tego, że rodzina jest ważna. Rodzina cały czas ma swoje miejsce, którego nikt nie zabierze. To było ciekawe. Dowiedziałem się później, przysłali mi SMS-a, że jeszcze tej nocy się rozstali. To jest takie bardzo trudne, kiedy tkwimy w jakichś swoich obronach, jakichś takich przekonaniach, które nie dopuszczają prawdy naszego myślenia, prawdy rzeczywistości, jaka jest, której no, nie chcemy, czy też boimy się, nie mamy siły unieść.
Do tej pory skupiliśmy się przede wszystkim na relacjach partnerskich i rodzinnych. Nie każdy człowiek podejmuje właśnie taką decyzję. Nie do tego powołuje go Bóg. Mamy sporą grupę kapłanów, zakonników czy też sióstr zakonnych. Jak to jest z budowaniem relacji w ich przypadku?
Trzeba powiedzieć, że to jest, powinno być dokładnie tak samo. I siostry zakonne, i kapłani, zakonnicy również mają prawo do relacji, do szczęścia w relacji. Do tego, żeby budować relacje z sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Niestety bywa tak, że niektórzy z lęku przed relacją, prawdziwą relacją z ludźmi, ucieka czasami w relacje z Bogiem, czy też ucieka w relacje do zakonu, do kapłaństwa, chroniąc się za koloratką, chroniąc się za habitem. I to jest takie bardzo niebezpieczne, jakby pokazujące pewien ogromny poziom lęku, który ta osoba ma przed relacją. Taka osoba nie będzie szczęśliwym kapłanem, szczęśliwym zakonnikiem, szczęśliwą siostrą zakonu, ponieważ ten lęk ciągle będzie towarzyszył. Ta osoba nie zbuduje prawdziwych relacji, również w zakonie, jakichś przyjaźni z siostrami. Nie ze wszystkimi, z jedną, z drugą. Ktoś nie zbuduje przyjaźni w kapłaństwie, tylko ciągle będzie na orbicie, ciągle będzie zalękniony, ciągle będzie chodził w pancerzu i będzie obawiał się, czy nie będzie osądzony, czy nie będzie odrzucony. Myślę, że to jest trudny taki obszar do pracy nad sobą. Ja widzę, że bardzo mało sióstr zakonnych czy księży przychodzi na terapię, sięga po terapię. Mało osób ma odwagę do tego, żeby zmierzyć się i zajrzeć do swojego serca, do swoich uczuć, zobaczyć, co naprawdę jest w moich przekonaniach, co ja naprawdę myślę, uważam, jak jest, a jak chcę, żeby było, jak mogłoby być. Mało osób jest nastawionych na zmianę, mało osób jest nastawionych na przemianę, żeby prawdziwie być w relacji z sobą, z Bogiem, takim prawdziwą mieć relację, ale też prawdziwą mieć relację z ludźmi.
Myślę, że bardzo często jest tak, że kiedy kapłan czy też osoba konsekrowana dostrzegają, że coś złego się dzieje, że mają jakieś wątpliwości, które nie pozwalają im skupić się na tej codzienności, bardzo często wypierają te myśli, uciekają od nich, często zasłaniając się tym, że nie mają czasu na to, żeby o siebie zadbać, by sobie to wszystko poukładać. Jak można sobie z tym radzić?
Towarzyszą temu nie tylko myśli, towarzyszą temu przede wszystkim emocje, od których dana osoba ucieka. I wtedy, gdy ucieka od emocji, to bardzo łatwo jest wpaść w alkoholizm, w pracoholizm, w jakiś nadmierny aktywizm. Bardzo łatwo jest zajadać niekontrolowane jedzenie, czy też w jakieś pornografię, w uzależnienie od komputera. To jest takie niebezpieczeństwo, które czyha nie tylko na siostry zakonne, na kapłanów, ale również na świeckich. Każdemu z nas to grozi. Ucieczka od emocji. I jak sobie radzić? Po prostu wejść w świat emocji, dać sobie odwagę, dać sobie prawo do tego, żeby przeżywać, dać sobie prawo do tego, aby słuchać emocji, czytać te emocje, bo emocje tylko mówią, one dają tylko informacje. Ja mogę nauczyć się czytać, słuchać emocji po to, żeby móc pokierować swoim życiem.
Czyli wychodzi na to, że po prostu w tym wszystkim trzeba przede wszystkim nie bać się tego, kim jestem i nie bać się mierzyć z tym, co tak naprawdę we mnie siedzi i nie zakładać, że nie ma już drogi wyjścia z danej sytuacji. Trzeba zawsze brać pod uwagę to, że to już też w trakcie naszej rozmowy padło, nigdy nie jest za późno i trzeba o tym pamiętać. Thank you. Kończąc naszą rozmowę, skoro jesteśmy już przy tym temacie, to nie mogę nie zadać tego pytania. Jak budować relacje w instytucjach kościelnych czy też redakcjach katolickich?
Prawdziwie przede wszystkim. Przede wszystkim prawdziwie. Nie zakładać, że jeżeli ktoś jest osobą konsekrowaną, to od razu jakby ma patent na to, że zna też na przykład zasady działania takie, powiedzmy, dyrektorskie, menedżerskie i tak dalej. Podchodzić do tego tak najbardziej profesjonalnie. Jesteśmy w pracy, mamy relacje pracowe. Nie szukać przyjaciół w pracy. Myślę, że to nie tylko w instytucjach katolickich, ale w ogóle. Kiedy tworzymy sobie kolegów w pracy jako przyjaciół, to prowadzi nas to na manowce. Myślę też, że ważną rzeczą będzie rozmawianie o tym i też nie zamadlanie sytuacji.
Myślę, że tym, co jakoś utrudnia budowanie relacji w instytucjach kościelnych, to jest stygmatyzujące hasło katolickie. Ponieważ gdy jest na przykład radio katolickie albo wydawnictwo katolickie, albo jakaś fundacja katolicka, chrześcijańska, to jakby w tym określeniu jest deklarowana pewna pula wartości. I wiele osób myśli, że już jak to jest katolickie, to na pewno będzie takie Boże, takie przejrzyste, to będzie takie prawdziwe. Na pewno tam będzie uczciwie, to na pewno tam żadnego zła nie będzie. Na pewno tam nie będzie żadnej manipulacji. Tam na pewno będą osoby same z wartościami. To już na pewno będą osoby, które nie krzywdzą innych, które nie manipulują, które nie wykorzystują. I tutaj oczywiście wtedy uruchamia się mechanizm idealizacji. Osoby idą do takich instytucji, myślą, że to już jest takie idealne, bo to jest katolickie. I to jest zgubne, ponieważ w redakcjach czy w instytucjach kościelnych pracują ludzie, którzy mają również swoje schematy, swoją historię, jakieś swoje trudności, z którymi bardziej lub mniej się mierzą, mają tego świadomość lub nie. Natomiast tym, co jest trudne i co naprawdę robi ogromną taką krzywdę nam katolikom, to, że te wartości chrześcijańskie, wartości katolickie bardzo często są deptane, są niszczone i są wykrzywiane, że osoby, które mają mnóstwo problemów, chowają się za tym określeniem katolicki. I to sprawia ogromną krzywdę zarówno instytucji Kościoła, wspólnocie Kościoła, jak i ludziom Kościoła. Tymczasem, jeżeli ktoś jest, pracuje też w instytucji katolickiej czy chrześcijańskiej, to nie zwalnia go to z pracy nad sobą, z wglądu do siebie, z analizy własnego funkcjonowania, postępowania, czy też weryfikacji różnych błędów, które popełnia.
I myślę, że właśnie w taki sposób możemy tę naszą rozmowę zakończyć. Padło tutaj wiele słów bardzo wartościowych. Myślę, że też takich dających do myślenia, ale to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że właśnie po wysłuchaniu tej rozmowy, którą udało nam się przeprowadzić, każdy z nas będzie chciał zajrzeć w głąb swojego serca, zastanowić się nad tym, w jaki sposób próbuje budować swoje relacje. Czy na pewno jest to właściwa droga, czy na pewno jest to dobry sposób kształtowania tych relacji? Miejmy nadzieję, że tak, ale jeżeli nie, to pamiętajmy też, że czeka na nas pomoc. Jeżeli sami sobie z tym nie radzimy, to możemy na pewno skorzystać z pomocy specjalistów. Przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli ksiądz Stanisław Szlasa i Katarzyna Matusz, autorzy książek z cyklu O niektórych lękach. Zanim pójdziesz na terapię, serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.